Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Rozważamy Ewangelię Mateusza od samego początku, starając się wypełnić nakaz Pana Jezusa zapisany w Ewangelii Mateusza 28 rozdziale i 20 wierszu, by iść do wszystkich narodów, czynić ich uczniami, wykonującymi wszystko, co Jezus nakazał. Jezus nauczał przez słowa, życie i działanie. Dzisiaj rozpoczynamy w 9 rozdziale Ewangelii Mateusza od wiersza 9. Ostatnim razem przyglądaliśmy się powołaniu Mateusza, a następnie przeszliśmy do kwestii tego, jak ma wyglądać post w Nowym Przymierzu. Rozpoczniemy więc od wiersza 18. Gdy on to do nich mówił, gdy mówił o poście, w poprzednich wierszach od 14 do 17, oto przyszedł pewien przełożony synagogi i oddając mu pokłon powiedział: moja córka umarła, ale przyjdź, połóż na nią swą rękę, a będzie żyła. Wówczas Jezus wstał i wraz ze swoimi uczniami poszedł za nim. A oto kobieta, która krwawiła 12 lat, podeszła z tyłu i dotknęła skraju jego płaszcza. Powtarzała sobie bowiem: jeśli bym tylko dotknęła jego płaszcza, będę uzdrowiona. Jezus odwrócił się, zobaczył ją i powiedział: bądź dobrej myśli, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej godziny kobieta była ocalona. Widzimy tutaj jedną rzecz w działaniu Jezusa i uczymy się, jak my powinniśmy postępować w naszym życiu. Jezus pozwalał, aby jego program został zakłócony i przerwany przez ludzi w potrzebie. Czasami możemy mieć tak sztywny program i oczywiście dobrze jest mieć jakiś program, zaplanowane działanie, które pomoże nam uniknąć marnowania czasu. Ale musimy czasami pozwolić, by te nasze programy były przeorganizowane albo zmienione w zależności od zmieniających się okoliczności czy ludzi, którzy się pojawiają z potrzebami. Ale jeśli mocno trzymam się swojego programu i nie pozwalam, żeby go cokolwiek zakłóciło, nawet inna osoba w potrzebie, to jestem bardziej surowy od Jezusa. Jezus nie miał wszystkiego zaplanowane od początku i pilnował, żeby mu nikt w tym nie przeszkodził. Jeśli ktoś by czegoś potrzebował, będzie musiał czekać. Nie, Jezus coś mówił, rozmawiał z ludźmi, ale ktoś przychodził do Niego i mówi: proszę, przyjdź i połóż ręce na moim chorym dziecku. Jezus wstaje i idzie z nim. A w drodze chora kobieta się go dotknęła i Jezus znowu się zatrzymuje. Rozmawia z nią, pociesza ją. Tak Jezus żył. Nikodem przyszedł do Niego i zakłócił Mu spokojną noc, jak czytamy w Ewangelii Jana 3 rozdziale. A Jezus otworzył drzwi domu, zaprosił go do środka i mówi: chodź, pogadamy. Jezus nie przejmował się tym, że Nikodem mógł długo z Nim siedzieć, rozmawiać i nie miał czasu się wyspać. To jest bardzo ważna zasada w pracy dla Pana. Jeśli ktoś nie jest gotowy na takie niedogodności i na zmiany programu, nie będzie w stanie służyć Panu. Z drugiej strony potrzebujemy mądrości, aby wiedzieć, czy powinniśmy pozwolić na to, żeby nam przerywano w pewnych okolicznościach. To ponownie są sytuacje, co do których nie ma sztywnego prawa. To, co powiedziałem, to nie jest jakieś prawo, ale jest to pewna zasada, którą widzimy w życiu Jezusa. Musimy być wrażliwi na prowadzenie Ducha Świętego, ponieważ jest mnóstwo chrześcijan i innych ludzi, którzy są gotowi przeszkadzać nam w dzień i w noc. Szczególnie jeśli nasza służba się poszerza i musimy posiadać duchową wrażliwość, by wiedzieć, na co reagować, a na co nie. Ci, którzy są bardziej znani w swojej służbie, otrzymują wiele zaproszeń do różnych miejsc. Jeśli pozytywnie odpowiedzą na wszystkie zaproszenia, to mogą się rozminąć z Bożą wolą dla swojego życia. Trzeba wiedzieć, które zaproszenia należy przyjąć, a które odrzucić. Jezus także nie odpowiadał na wszystkie zaproszenia, więc chciałbym to powiedzieć dla równowagi wobec tego, co już powiedziałem. Spójrzmy do Ewangelii Łukasza, do 4 rozdziału, gdzie czytamy o tym wielkim przebudzeniu, które miało miejsce w mieście Piotra. Tłumy zostały uzdrowione i z wielu wyszły demony. I czytamy w 42 wierszu tego 4 rozdziału, gdy nastał dzień, wyszedł i udał się na samotne miejsce. Jezus się modlił, szukając woli Ojca na ten dzień. Wcześniejszego dnia miało tam miejsce wielkie przebudzenie. Jezus pyta się Ojca, czy mam tutaj pozostać? Jest tutaj wielkie poruszenie ducha. Tłumy zaczęły go szukać i przyszły i chciały go zatrzymać, aby od nich nie odchodził. Powiedzieli, Panie, my Cię potrzebujemy tutaj. Ludzie przeżywają cudowne przebudzenie. Nie odchodź od nas. Powinniśmy dalej budować na tym fundamencie, który wczoraj wylałeś. Ale on im odpowiedział, nie, nie zostanę. Odrzucił ich zaproszenie. Muszę także nieść dobrą nowinę innym miastom, gdyż na to zostałem posłany. I odszedł. I wskazuje na to, aby pokazać, że Jezus nie przyjmował wszystkich zaproszeń. On wiedział, które ma przyjąć, a które ma odrzucić. I to jest zasada, o której już wcześniej mówiłem, że w Nowym Przymierzu nie ma praw, ale żyjemy w Duchu Świętym. Duch Święty prowadzi nas w każdym przypadku. Ci, którzy chcą żyć według jakichś zasad czy praw, będą tworzyli takowe i będą starali się według nich postępować i zupełnie rozminą się z Bożą wolą. W Nowym Przymierzu jest jedna podstawowa zasada. Musimy być prowadzeni przez Ducha Świętego. I ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego, są dziećmi Bożymi. To jest trudne. Ludzie raczej wolą żyć według zasad i prawa. Kiedy Adam znajdował się w ogrodzie Eden, miał do wyboru drzewo poznania dobra i zła, które jest obrazem prawa, bo prawo uczy nas tego, co jest dobre, i tego, co jest złe. Ale ci, którzy żyją według prawa, duchowo umierają. Ale było tam też drugie drzewo, drzewo życia, które symbolizowało życie w mocy Ducha Świętego. Adam miał przed sobą wybór. I Adam wybrał prawo. Izraelici przez 1500 lat żyli pod prawem. I chociaż prawo zostało obalone 2000 lat temu, Jezus w kazaniu na górze pokazał nam wyższą zasadę, według której mamy żyć, zasadę wewnętrznego świadectwa, chrześcijanie nadal wracają do prawa. I nie mówię, że przykazania nie są ważne. Można natomiast być posłusznym przykazaniom w duchu Starego Przymierza, według prawa trzymając się litery. I to zabija. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział mówi nam, że litera zabija, ale duch daje życie. Nawet litera Nowego Testamentu może zabić. Zobaczmy tylko, ile denominacji i kultów pojawiło się, skupiając się na jednym wierszu Nowego Testamentu. Jest jedna zasada, według której mamy żyć. Pierwszy list Jana 2,6 mówi nam, każdy chrześcijanin musi tak postępować, jak Jezus postępował. Ma tak żyć, jak żył Jezus. A Jezus nie żył według praw, ale żył w oparciu o świadectwo ducha w sobie. I to jest najbardziej owocne życie. Musiałem o tym powiedzieć, żeby wyjaśnić, że nie każda osoba, która przerywa nam to, co robimy i wzywa nas, żebyśmy poszli na przykład do jej domu, to, że musimy to zrobić. Nie. Zasada jest taka, że musimy być gotowi, by nam przerwano w każdej chwili. Pamiętam, jak kiedyś pisałem artykuł chrześcijański i byłem bardzo zajęty i musiałem go skończyć, ponieważ miałem wyznaczony termin, w którym drukarz powinien go otrzymać, ale zadzwonił dzwonek u moich drzwi. I gdy otworzyłem drzwi, stał przed nimi ktoś, kogo pierwszy raz widziałem na oczy. I to był młody człowiek, który powiedział, że czytał jedną z moich książek i chciał ze mną porozmawiać. I mogłem go odprawić i powiedzieć mu, że jestem bardzo zajęty, bo coś piszę. i zaprosić go, żeby przyszedł później. Ale on przyjechał z innego miasta, więc zaprosiłem go do środka. Myślałem, że to zajmie 2-3 minuty, ale to trwało długi czas. I gdy go słuchałem, zobaczyłem, że to człowiek w potrzebie i mogłem mu pomóc. I on wyszedł do mnie godzinę czy dwie później. Nie miałem nawet czasu zjeść obiadu, chociaż to nie było dla mnie ważne, ale to był człowiek w potrzebie. Kiedy w końcu zadowolony i ubłogosławiony poszedł, Pan przemówił do mnie: wezwałem Cię, byś szedł do wszystkich narodów i czynił uczniami wszystkie narody. A oto przysyłam kogoś do Twoich drzwi, nawet nie musisz wychodzić na zewnątrz. A Ty przez cały czas czekasz, aż on sobie pójdzie, bo tak było. Ogarniała mnie coraz większa niecierpliwość. Dopiero jak zobaczyłem jego potrzebę, to uznałem, okej, poświęcę mu tyle czasu, ile potrzebuję. Ale czegoś się nauczyłem tego dnia. Powiedziałem: Panie, zachowaj mnie, żeby to się nie powtórzyło. Kiedy dajesz mi świadectwo w moim duchu, że mam poświęcić czas danej osobie, i wtedy muszę być gotowy zmienić moje plany, odłożyć je na później. I musiałem trochę więcej posiedzieć do późnego wieczora, aby skończyć ten artykuł. I Pan będzie poddawał nas takim próbom, aby zobaczyć, czy mamy ducha gotowego służyć innym. Ale to musi się odbywać w duchu, bo jeśli mamy takie prawo, że teraz mamy wszystkim pomóc, którzy do nas przyjdą, to się nerwowo załamiemy i zamęczymy się totalnie. Potrzebujemy więc tego świadectwa ducha. To jest to, czego uczymy się, przyglądając się tym różnym przykładom z życia Jezusa. A więc Jezus mówi do tej kobiety, która się go dotknęła: bądź dobrej myśli, Twoja wiara Cię ocaliła. I od razu ta kobieta była uzdrowiona. Jezus mówi do tej kobiety: bądź dobrej myśli. On zawsze zachęcał ludzi, nigdy nie zniechęcał ludzi. Bądź dobrej myśli, to słowo zachęty. Jezus mówił: nie bójcie się, nie lękajcie się. Ludzie wypowiadają słowa zniechęcenia do nas, słowa, które napawają nas lękiem. To nie jest z Boga. Bóg nie daje nam ducha lęku, ani ducha potępienia. Musimy bardzo uważnie słuchać. I gdy ktoś przynosi słowo potępienia, które napawa nas lękiem, powinniśmy to odrzucić. I to natychmiast. Bóg jest Bogiem zachęty. On nie zniechęca nas, ani nie wkłada strachu w nasze serca. Bądź dobrej myśli, córko. Twoja wiara Cię ocaliła. Zauważmy, że w tych wszystkich przypadkach, którym się przyglądaliśmy, Jezus szuka wiary. Jezus radował się z wszelkich przejawów wiary i podkreślał wiarę w tych przypadkach. Wiara lub brak wiary. I możemy się z tego nauczyć jednej rzeczy. Pan chce, byśmy żyli przez wiarę. Żyli w całkowitym zaufaniu wobec Niego, opierając się na Nim, polegając na Nim. To jest prawdziwe życie chrześcijańskie. Cała biblijna wiedza, którą posiadamy, i wszystkie wspaniałe doktryny, które znamy, i wszystko, czego możemy nauczać, jest bez wartości, jeśli nie potrafimy żyć w całkowitej zależności od Boga. Przechodzimy do 23 wiersza 9 rozdziału Mateusza. Jezus przyszedł do domu przełożonego i zastał tam flecistów oraz zrozpaczony tłum, ponieważ oni myśleli, że córka Jaira zmarła. Ale Jezus powiedział im: usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, lecz śpi. I zaczęli się z niego wyśmiewać. Zauważmy, że w tamtym czasie wielu ludzi umierało. Wielu umarło w Izraelu w ciągu tych 3,5 roku służby Jezusa. Ale z tego, co wiemy, Jezus zbudził do życia tylko 3 osoby: Łazarza, córkę Jaira i syna wdowy z Nain. Ale to nie były jedyne 3 osoby, o których Jezus słyszał, że umarły w ciągu 3,5 roku Jego służby. Musiało być wielu innych, którzy umarli. I ludzie słyszeli o tym, jak Jezus wzbudza zmarłych, i mogli udać się do Niego i powiedzieć: przyjdź tutaj, bo tutaj też ktoś umarł. Ale Jezus nie spędził 3,5 roku wzbudzając z martwych wszystkich, którzy umarli w Izraelu w tym czasie. To jest bardzo ważne, byśmy to zrozumieli. Ponownie, zasada jest taka, że te trzy osoby nie były jakoś szczególnie ważne dla Boga. To nie oznacza, że te trzy osoby miały jakąś szczególną wiarę. Nie widzimy, żeby Jair miał tutaj jakąś wielką wiarę, ani ktokolwiek wokół tam. I również nie widzimy, żeby ta wdowa z Nain miała jakąś szczególną wiarę. A Maria i Marta z pewnością nie miały wielkiej wiary. Natomiast Jezus był prowadzony przez Ducha Świętego. Duch Święty pobudzał Go, by poszedł i wzbudził kogoś z martwych. 100 innych ludzi mogło umrzeć, ale Jezus nie był prowadzony przez Ducha, by ich wzbudzić z martwych. Widzimy tutaj zasadę, według której Jezus postępuje. Nie było prawa, które mówiło, będziesz wzbudzał wszystkich z martwych. Ani też nie było przeciwnego prawa, które mówiło, nie będziesz nikogo wzbudzał z martwych. Jezus zawsze poddawał się prowadzeniu Ducha Świętego. Czasami miał to robić, a innym razem nie miał tego robić. Popatrzmy, jak Jezus udał się do sadzawki Betesda, o czym czytamy w 5 rozdziale Ewangelii Jana. Czytamy w 3 wierszu, że przy Beteździe, przy tej sadzawce, leżało mnóstwo chorych. Co to znaczy mnóstwo? 300? 500? Nie wiadomo. Byli chorzy, niewidomi, ułomni, sparaliżowani i czekali na poruszenie się wody. A był tam pewien człowiek złożony chorobą od 38 lat. I Jezus podchodzi do niego i pyta, czy chcesz zostać uzdrowiony? I ten człowiek też nie wydaje się, że miał jakąś szczególnie wielką wiarę, ponieważ on myślał o poruszeniu wody i gdyby tylko mógł, to wskoczyłby do niej przed innymi, ale niestety nie był w stanie wyprzedzić innych i zanim on wszedł do wody, to już ktoś inny to zrobił. I przez 38 lat nie udawało mu się wejść do sadzawki po poruszeniu wody. Jezus powiedział po prostu, wstań, weź swoje łoże i chodź. I Jezus odszedł, a tam były setki innych ludzi, którzy byli chorzy. Dlaczego nie podszedł do kogoś jeszcze i nie zapytał, czy też chcesz być uzdrowiony? Każdy z nich odpowiedziałby, że tak. Każdy z nich miał tyle wiary, co ten człowiek. A więc ponownie widzimy, że Jezus nie uzdrawiał wszystkich. Tutaj zostawił setki ludzi w chorobie, a uzdrowił tylko jedną osobę. Dlaczego? Ponieważ był prowadzony przez Ducha Świętego. Pewnego dnia Bóg to wszystko nam wyjaśni i zrozumiemy, a dzisiaj nie widzimy wszystkich szczegółów. My natomiast musimy wiedzieć, że jeśli będziemy żyli według Ducha Świętego, to nie rozminiemy się z Bożą wolą. Są rzeczy, które Bóg chce, żebyśmy robili. Jeśli słuchamy Ducha, będziemy je czynić. Ale jeśli nie słuchamy Ducha, nie zrobimy ich. Są rzeczy, których Bóg nie chce, żebyśmy robili. I jeśli będziemy słuchali Ducha, to ich unikniemy. Ale jeśli nie słuchamy Ducha, to je będziemy robić. I narobimy zamętu w Bożej pracy. Jeśli zrobimy pewne rzeczy, one będą przeszkodą w Bożej pracy. Podam wam jeszcze jeden przykład. Otwórzmy Księgę Dziejów Apostolskich, rozdział 3. Czytamy tutaj, że Piotr i Jan wstępowali do świątyni i był tam pewien człowiek, chromy od łona swojej matki. 3, 2 wiersz. Był przynoszony i sadzany przy bramie świątyni, zwanej Piękną. I w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że miał ponad 40 lat. I nie wiemy, od ilu lat przynosili go do bramy świątyni. Może 10, 20 lat. Każdego dnia przynosili go do bramy świątyni i on wyciągał swoje ręce, prosząc o jałmużnę. A Piotr wpatrzył się w niego wraz z Janem i powiedział, nie mam srebra ani złota, ale w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i chodź. Wiersz 6. I on zaczął chodzić. I to, na co chcę zwrócić uwagę, to fakt, że w ciągu 3-4 ostatnich lat ten człowiek tam siedział, gdy Jezus chodził do świątyni. Jezus przechodził koło pięknej bramy i widział tego człowieka, który tam siedział, który prosił o jałmużnę. I czemu Jezus nie powiedział tego, co Piotr? Może Jezus dał mu jakieś pieniądze? albo powiedział Judaszowi, żeby mu dał trochę pieniędzy. I następnego dnia Jezus znowu go widział i dał mu trochę pieniędzy. I następnego roku, i następnego przez 3,5 roku, które tam był, nigdy go nie uzdrowił. Być może dał mu pieniądze. Dlaczego? Bo gdy Jezus przechodził obok niego, Duch Święty mówi, nie uzdrawiaj go. Pomyślcie, gdyby go Jezus wtedy uzdrowił, co by się stało? Nie byłoby tego wielkiego przebudzenia, które tutaj się wydarzyło po tym cudownym uzdrowieniu. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale i 4 wierszu, wielu spośród tych, którzy usłyszeli to słowo, uwierzyło. Liczba samych mężczyzn dochodziła do około 5000. I z tego fragmentu wynika, że było to spowodowane właśnie tym uzdrowieniem. Nie wiemy dokładnie, ilu z tych ludzi naprawdę się nawróciło, ale możemy zakładać, że były to setki, a może nawet tysiące. I to dzięki temu, że ten właśnie chromy człowiek nie został uzdrowiony przez Jezusa 2 czy 3 lata wcześniej, ale został uzdrowiony teraz. Gdyby został uzdrowiony przez Jezusa, nie siedziałby teraz przy bramie świątyni, a ludzie nie widzieliby teraz tego cudu. Gdyby Jezus nie słuchał głosu Ducha Świętego, ale kierował się współczuciem i widząc tego człowieka, uzdrowiłby go, czy Duch Święty go pobudzał, czy nie, bo przecież miał dar uzdrawiania, ale w ten sposób zakłóciłby pracę zaplanowaną przez Ojca. To tylko przykład tego, jak wielu chrześcijan przeszkadza w Bożej pracy, kierując się tym, co ich rozum im podpowiada, że jest dobre. Co złego w tym, żeby pomóc komuś, kto jest w potrzebie? Oczywiście nie ma nic złego. Ale pytanie, czy Duch Święty nas do tego prowadzi? Jeśli obok ciebie mieszka syn marnotrawny, który je to, co jedzą świnie, oczywiście możesz mu pomóc. Ale jeśli będziesz go ciągle karmił, to on nigdy nie wróci do domu swego ojca. Tu widzimy, jak człowiek może kierować się ludzkim współczuciem, które powstrzymuje syna marnotrawnego przed powrotem do domu ojca. Bóg karcił tego młodego człowieka i on potrzebował tego karcenia, aby wrócić do domu ojca. Ale taki duszewny chrześcijanin idzie i pomaga mu finansowo, czy też karmi go i przez to ten syn marnotrawny nie musi wracać do domu ojca. To są przykłady wzięte z Pisma, jak możemy, opierając się na naszym własnym rozumie, a nie na prowadzeniu Ducha Świętego, powodować wiele różnych problemów. Jezus zawsze wsłuchiwał się w głos Ducha Świętego. Patrząc na przykład córki Jaira, widzimy, jak Jezus wyprasza wszystkich z tamtego miejsca i wchodzi tam, gdzie leży martwa dziewczynka, bierze ją za rękę i czytamy, że Jezus bierze ze sobą tylko 3 innych ludzi do tego pokoju. Piotra, Jakuba i Jana. Natomiast wszystkich innych, którzy nie mają wiary, którzy tylko są przeszkodą i stwarzają problemy, usuwa z tego miejsca. Bierze tylko tych 3. Nie zamierza pokazywać reszcie czegoś fantastycznego. O, teraz wzbudzę ją z martwych. Dobrze by było, żeby ci wszyscy ludzie to zobaczyli. To jest ludzkie myślenie. Głupota. A on nie chciał, żeby ktokolwiek to widział. Wszedł do środka, wskrzesił dziewczynkę z martwych i poszedł dalej. Nawet się tam nie zatrzymał. Ale wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. Widzimy więc tutaj pewne zasady, których Jezus uczy nas przez swoje życie i postępowanie. Musimy w naszej służbie być wrażliwi na głos i prowadzenie Ducha Świętego. Musimy reagować na pobudzenie wypływające od Ducha Świętego. I kiedy rozpoczynałem swoją służbę, nie rozumiałem tego i często kierowałem się potrzebami. Jeśli gdzieś była potrzeba i ja mogłem coś zrobić, usłużyć, to szedłem tu i tam, ale odkryłem, że to nie jest Boża droga. Boża droga to jedzenie z drzewa życia, bycie prowadzonym przez Ducha Świętego. Pomyślmy o tym wspaniałym wierszu z Księgi Izajasza, 30 rozdziału, który znajduje swoje wypełnienie w Nowym Przymierzu. Izajasza 30, 21. Twoje uszy usłyszą nawet spoza siebie słowo: to jest droga, nią idźcie, gdy będziecie szli w prawo lub gdy będziecie szli w lewo. Tak powinniśmy żyć, każdego dnia słuchając, idąc tam, gdzie Duch nas prowadzi. Idź tutaj, idź tam, albo nie idź tam. Pan szuka ludzi, którzy odpowiedzą na Jego wezwanie i pójdą tam, gdzie On im każe iść, a nie pójdą tam, gdzie On ich nie posyła. W taki sposób mamy służyć Panu. Bóg jest wierny swojemu słowu, które tutaj w 20 wierszu mówi: Twoje oczy będą oglądać Twojego nauczyciela. To jest Jezus. Widzimy Jego przykład i możemy Go oglądać. I możemy chodzić tak, jak On chodził. A Twoje uszy usłyszą te słowa: idź w lewo, idź w prawo. Nie chodź tam. I to nie odnosi się tylko do unikania pokus, ale do wypełniania Bożej woli. Boży Duch jest bardzo wierny, by zachowywać nas od tych miejsc, w których niepotrzebnie mielibyśmy być kuszeni, i strzec nas od miejsc, w których zmarnujemy nasz czas. Niech Bóg dopomoże nam iść tą drogą. Będziemy kontynuowali nasze rozważanie następnym razem.